Morel podążył machinalnie za hrabią, nie zauważył nawet, kiedy znaleźli się w grocie. Pod nogami miał kobierzec, drzwi się otwarły, otoczył go prześliczny zapach, światło raziło mu oczy. Zatrzymał się z wahaniem, nie ufał podniecającym rozkoszom, którymi tchnęła ta grota. Monte Cristo pociągnął go łagodnie. Spędzimy te ostatnie 3 godziny, powiedział, jak starożytni Rzymianie, których Neron skazywał na śmierć, aby po nich dziedziczyć. Siadali do stołu, wieńcząc sobie głowy kwiatami, a śmierć przychodziła do nich z wonią heliotropów i róż. Morel uśmiechnął się. Jak hrabia sobie życzy, odparł. Śmierć jest zawsze zapomnieniem, czyli odpoczynkiem. Kto żyć przestaje, przestaje i cierpieć. Usiedli naprzeciw siebie. Byli w owej cudownej jadalni, znanej już czytelnikowi. Stały tu marmurowe figury z koszami pełnymi owoców i kwiatów na głowach. Morel przyglądał się tym wspaniałościom z roztargnieniem, a może nie dostrzegał ich wcale. — Pomówmy jak mężczyźni — ozwał się, patrząc bacznie na hrabiego. — Mówże więc. — Jesteś, hrabio, uosobieniem całej ludzkiej mądrości i wiedzy. Wydajesz mi się kimś, kto zstąpił do nas z innego, lepszego świata. Nie mylisz się tak bardzo, Maksymilianie, odrzekł hrabia z owym melancholijnym uśmiechem, który przydawał mu tyle uroku. Przybyłem tu z planety zwanej cierpieniem. Wierzę w każde pańskie słowo, nie starając się zgłębić jego sensu. Dowód, że nakazałeś mi pan żyć i żyję. Nakazałeś mi nie tracić nadziei i zachowywałem ją do pewnego stopnia. Ośmielę się więc zapytać pana, który już raz umarłeś, czy to bardzo nieprzyjemne? Monte Cristo spoglądał na Morela z niewysłowioną serdecznością. — Tak — rzekł — to bardzo nieprzyjemne, kiedy ktoś rozbija raptem ową cielesną powłokę, która za wszelką cenę chce żyć. Jeśli zatopić sztylet w ciało, jeśli wypalić sobie w łeb, żelazo czy bezmyślna kula mogą sprawić ból okrutny, wtedy żegnając się ze światem bolejesz, żeś tak drogo musiał opłacić wieczny odpoczynek. I życie wyda ci się wtedy czymś od niego lepszym. Tak, rozumiem. Śmierć, jak i życie, ma swoje bolesne i rozkoszne tajemnice. Rzecz polega na tym, aby je znać. Otóż i to, Maksymilianie. Powiedziałeś wielkie słowo. Od nas tylko zależy, czy śmierć będzie nam przyjaciółką i piastunką, czy wrogiem, który wydrze brutalnie duszę z ciała. Za 1000 lat, kiedy opanujemy wszystkie niszczące siły przyrody i obrócimy dla dobra ludzkości, kiedy człowiek pozna, jak się wyraziłeś, tajemnicę śmierci, śmierć stanie się równie rozkoszna i słodka, jak sen w ramionach kochanki. Umiałbyś umrzeć, hrabio, gdybyś tego zapragnął, nieprawdaż? Tak. Morel wyciągnął doń rękę. Rozumiem już teraz, dlaczego wyznaczyłeś mi pan spotkanie na tej posępnej wyspie pośród morza, w podziemnym pałacu, grobowcu, którego pozazdrościliby ci faraonowie, bo lubisz mnie, hrabio, prawda? Lubisz mnie na tyle, aby zadać mi taką śmierć, o jakiej mówiłeś właśnie. Śmierć bez agonii, śmierć, która pozwoli mi zgasnąć z imieniem Walentyny na ustach i z ręką w twojej dłoni. Zgadłeś, Maksymilianie? Odpowiedział z prostotą hrabia. Tak i ja myślałem. Dziękuję. Koi mi moje biedne serce myśl, że jutro już cierpiał nie będę. I nie żal ci, że rozstajesz się z tym światem? Nie. A ze mną? Tu w głosie hrabiego zabrzmiało głębokie wzruszenie. Morel milczał. Jasne jego oko zamgliło się nagle, a potem rozbłysło przedziwnym blaskiem. Łza, srebrząc się, spłynęła mu z policzka. — Jak to? — ozwał się hrabia. — Czyżbyś więc jednak żałował czegoś na tej ziemi? — O, błagam, hrabio! — zawołał Morel. — Nie mów już więcej, nie przedłużaj mojej męczarni. Hrabiemu wydało się, że Morel słabnie. Myśl ta obudziła w nim znów straszliwe wątpliwości, jakie przytłoczyły go już raz w zamku If. Troszczę się o to, pomyślał, aby przywrócić temu człowiekowi szczęście. Uważam, że czyn ten odkupi zło, które wyrządziłem. A jeśli się mylę... Jeśli ten człowiek nie jest na tyle nieszczęśliwy, by zasłużył na szczęście, a cóż ze mną się stanie, jeśli nie zdołam dobrym czynem zmazać zła? Posłuchaj, Maksymilianie, rzekł. Twoja boleść jest ogromna, widzę to, ale czy ty, człowiek wierzący, nie obawiasz się zgubić swojej duszy? Morel uśmiechnął się smętnie. Hrabio, odrzekł, wiadomo ci, że nie komponuję poezji na zimno. Co zaś do mojej duszy, przysięgam, że nie należy ona już do mnie. Wiadomo ci, Maksymilianie, że nie mam żadnych krewnych. Uważam cię za syna. Owóż, aby ratować syna, oddałbym życie, a tym bardziej majątek. O co panu właściwie chodzi? Chcesz rozstać się z życiem, bo nie zaznałeś tych jego radości, na jakie pozwala wielka fortuna. Maksymilianie, mam prawie 100 milionów. Ofiarowuję ci je. Z takim majątkiem dokonałbyś wszystkiego, co byś tylko zamierzył. Czyż nie jesteś ambitny? Nie ma takiej kariery, która by nie stanęła przed tobą otworem. Możesz poruszyć z posad ziemię, zmienić jej oblicze, popełniać szaleństwa, zbrodnie, jeśli zechcesz, ale żyj. Hrabio, dałeś mi słowo. Odparł zimno Morel i tu spojrzał na zegarek. Jest już 11:30. I ty chcesz to uczynić w moich oczach? W moim domu? A więc niech mi pan pozwoli odejść. Inaczej pomyślę, że przyjaźń, jaką mnie darzysz, wynika z pobudek egoistycznych. Odpowiedział Morel, zasępiając się coraz bardziej. Wstał. A więc dobrze. Odparł Monte Cristo, a twarz rozjaśniła mu się na te słowa. Sam tego chciałeś i jesteś niezłomny. Tak, jesteś głęboko nieszczęśliwy i, jak rzekłeś, tylko cud mógłby cię uleczyć. Siądź i zaczekaj. Morel usłuchał. Monte Cristo podszedł do zamkniętej szafy, otworzył ją kluczem, który nosił na złotym łańcuszku, i wyjął srebrną szkatułkę, przecudownie rzeźbioną i cyzelowaną. Po rogach jej widniały 4 figurki kobiece, mające w sobie coś z kariatyd, a zarazem i coś z aniołów tęskniących do nieba. Postawił szkatułkę na stole, wydobył z niej złote puzderko opatrzone sekretnym zamkiem. Puzderko zawierało maść gęstą, o kolorze nieokreślonym. Zaćmiewał go bowiem blask polerowanego złota, szafirów, rubinów i szmaragdów, którymi wysadzana była pokrywka. Ćmiło się w oczach od lazuru, purpury i złota. Hrabia zaczerpnął pozłacaną łyżeczką odrobinę owej substancji i podał ją Morelowi, nie odrywając od niego oka. Wtedy można było dostrzec zielony kolor mazi. — Masz to — rzekł — o co mnie prosiłeś, a co ja ci obiecałem. — Dziękuję — z głębi serca — odparł Maksymilian, biorąc łyżeczkę. Hrabia wziął drugą łyżeczkę i zanurzył ją w złotym puzderku. — Co robisz, przyjacielu? — spytał Morel, wstrzymując mu rękę. — A no cóż, mój drogi — uśmiechnął się hrabia — niech mi Bóg przebaczy, ale mnie tak samo zbrzydło życie jak tobie. Skoro więc nadarza się okazja... — Nie czyń tego — zawołał młodzieniec. — Kochasz i jesteś kochany. Nie utraciłeś nadziei, nie czyń tego, co ja czynię. Byłoby to zbrodnią. Żegnaj, szlachetny i wielkoduszny przyjacielu. Opowiem Walentynie o wszystkim, coś zrobił dla mnie. I wolno, ale bez wahania połknął, delektując się nią nawet, tajemniczą substancję, którą ofiarował mu Monte Cristo. Zamilkli obydwaj. Ali, cichy i uważny, przyniósł tytoń, nargile i kawę, po czym zniknął. Lampy przygasały w rękach marmurowych figur, a woń kadzideł wydała się Morelowi mniej przenikliwa. Monte Cristo, siedząc w cieniu, spoglądał na Maksymiliana. Oczy hrabiego błyszczały. Maksymilianem targnął okropny ból. Nargile wypadły mu z ręki. Przedmioty traciły niepostrzeżenie kontury i barwę. Zmętniałym jego oczom wydało się, że w ścianie otwierają się drzwi i rozsuwają się kotary. — Przyjacielu — rzekł — umieram już. — Dziękuję ci. I uczynił ostatni wysiłek, aby podać hrabiemu rękę, ale opuścił ją bezładnie. Wydało mu się wtedy, iż Monte Cristo śmieje się, lecz nie owym śmiechem dziwacznym i przerażającym, który odsłonił mu kilkakroć tajemnicę tej skrytej duszy. Był to śmiech życzliwy, pełen współczucia, jakby ojciec śmiał się z dziecka plotącego brednie. I hrabia począł rosnąć w jego oczach. Na tle czerwonych kotar zarysowała się jego postać niemal dwakroć większa. Ciemne włosy odgarnął z czoła. Stał dumny, niby jeden z owych aniołów, które w dzień sądu ostatecznego będą karać złych.